Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
Paweł Nowaczek i Marta Kędziora-Nowaczek. Dzień dobry, witam Państwa.
Kłaniam się, kłaniamy się.
Dzień dobry.
Państwo przyjechali z Jeleniej Góry, prawda?
Tak jest.
Na co dzień tam żyjecie i tam mieszkacie.
Tak właśnie.
Tym bardziej dziękuję, że przyjechaliście, bo to jednak kawał drogi. Na drodze, rozumiem, było bezpiecznie i sprawnie mogliście dotrzeć do radia.
Tym razem A4 była przejezdna.
Całe szczęście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mieczach japońskich. Temat niezwykły, żeby rozmawiać o mieczach japońskich w Polsce, na Dolnym Śląsku, a jednak Dolnoślązacy, Jeleniogórzanie, chyba na dość szeroką skalę tymi mieczami japońskimi się zajmują. Powiedzcie proszę, czy wy mieliście w swoich rękach miecze japońskie? Takie no, oryginalne, prawdziwe?
Oczywiście, to jakby znaczna część naszego życia, także wiąże się to przede wszystkim z podróżami do Japonii, z kolekcjonowaniem oryginalnych, zabytkowych mieczy, ale tak, jak najbardziej, no to jest nasza codzienność.
Czyli powiedziałabym wręcz, że to jest istotą tego, czym się zajmujemy, czyli kontakt taki bezpośredni z mieczami jako takimi.
Tak naprawdę miecz japoński, i tutaj muszę zaznaczyć, że to nie chodzi o sztuki walki, tylko chodzi o analizowanie samego przedmiotu, bo sztukami walki się nie zajmujemy, ale jakby miecz japoński jako artefakt z przeszłości, czy rzemiosło, które dalej żyje, jest po prostu jakąś bramą do intelektualnej podróży związanej z Japonią i jej historią.
Ja zapytałam o to, czy macie takie miecze, bo wydaje mi się to dość niezwykłe, czyli oryginały posiadacie w domu? Czyli można sobie taki miecz kupić, będąc w Japonii?
No, sprawa nie jest taka prosta, bo od zakończenia II wojny światowej, jak wiemy, Japonia jest teoretycznie krajem rozbrojonym, czyli żaden Japończyk nie może posiadać żadnej broni, oczywiście w teorii, więc nie można sobie kupić w Japonii na przykład repliki szabli polskiej czy szpady, jeśli wykonana jest ze stali. Jedynym wyjątkiem są miecze japońskie, ale miecze japońskie wykonane metodą tradycyjną, czyli tylko dozwolone są te miecze, które wykonane są tą samą metodą, co wykonuje się od 1000 lat. A co za tym idzie, jako że to jest w rozumieniu Japonii broń, każdy egzemplarz musi zostać zarejestrowany przez odpowiednie ministerstwo oraz aby go wywieźć, trzeba mieć pozwolenie od Ministerstwa Kultury.
Bardzo dużo zabiegów. Opowiedzcie proszę, kiedy po raz pierwszy kupiliście sobie ten miecz, jaka to była okoliczność, jaka to była sytuacja?
Jako, że byłem, że tak powiem, zacząłem to hobby, więc oczywiście jak to zawsze bywa, jest to zbieg wielu okoliczności. Całe życie zajmowałem się historią amatorsko, ale studiowałem w Anglii w tym kierunku i studiując tam jakoś otarłem się o tą broń japońską, która jest dużo w kolekcjach brytyjskich. No i zacząłem korespondować z różnego typu specjalistami od tej broni z Japonii i tak przez lata zbudowaliśmy przyjaźnie, które zaowocowały tym, że w Japonii praktycznie mamy już jeden z głównych kowali cesarstwa Japonii z praktycznie naszą rodziną. No i też dzięki niemu jakby zdobyliśmy swój pierwszy miecz.
Kiedy dostaliście to pozwolenie na to, że możecie przewieźć do Polski?
To już minęło kupę lat, 15 lat temu. Też nie chciałbym, żebyśmy brzmieli zbyt elitarystycznie, bo to każdy może zdobyć to pozwolenie.
No oczywiście. Właśnie o to pytam, czy to jest jakaś wyjątkowa absolutnie sytuacja, czy też każdy może zdobyć, jak
każdy
powiedzieć.
Może zdobyć, ale zabiegi są dość skomplikowane. Tak. Wiąże się to z napisaniem wniosku do Ministerstwa Kultury, później z odpowiednimi procedurami z Urzędem Celnym, więc każdy może to zrobić, ale na pewno nie jest to proste.
A jak się taki miecz przewozi? Przewoziliście jako bagaż podręczny, czy?
Tak, taki miecz przewozi się w normalnym bagażu, takim rejestrowanym. Oczywiście trzeba mieć odpowiednią walizkę, bo do takiej zwyczajnej nie należy wkładać takich przedmiotów. Natomiast sam transport wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku wszystkich innych rzeczy, które ze sobą mamy na pokładzie samolotu.
Ile takich mieczy macie w swoich zasobach?
Oj, tutaj trudne pytanie, tak. ale...
Nie przygotowaliśmy się na tę odpowiedź.
To znaczy, jest ich tak dużo?
To znaczy, wydaje mi się, że ilość tu jakby z czasem kolekcja dąży do jakimś kierunku, tak. Prawda? Więc skupiamy się na zmniejszeniu tej kolekcji, ale powiedzmy, żeby się zamknąć, powiedzmy w 15 wyjątkowo ciekawych egzemplarzy, które mogą coś ilustrować, tak. Jakby, prawda?
Więc... Które też są przekrojem pewnych naszych zainteresowań i tego, co nas najbardziej, jeśli idzie o to hobby, interesuje. Bo oczywiście jakby kluczy do kolekcjonowania jest mnóstwo i wydaje mi się, że tyle takich kluczy doboru przedmiotów, ilu kolekcjonerów.
A jaki jest wasz klucz doboru?
My, miecze japońskie dzielą się w bardzo dużym skrócie na miecze Koto i miecze Shinto. Koto to są miecze stworzone przed XVI wiekiem, a Shinto po XVI wieku. XVI wiek, czyli 1600 rok i 1615 są takimi datami rozdzielającymi historię Japonii. Powiedzmy, do 1615 roku kończy się ten okres intensywnych wojen i zaczyna się czas pokoju. Więc my staramy się kolekcjonować miecze do 1615 roku, więc to jest nasz ten kierunek. Czyli te miecze...
W dużym przybliżeniu to są te miecze, które mają tę najwyższą wartość bojową, ponieważ te późniejsze, jakkolwiek cały czas wykonywane i do dziś wykonywane zgodnie z bardzo restrykcyjnymi procedurami, zgodnie z rzemiosłem o tradycji no, ponad tysiącletniej, te późniejsze miecze, ja zawsze lubię powtarzać, że one są bardziej jak element pewnej dworskiej biżuterii postrzegane, aniżeli jako broń. Nas natomiast interesuje ta bardziej pierwotna forma, czyli ta surowa jeszcze z czasów wojen, czyli te przedmioty, które de facto jednak bardzo często prawdopodobnie brały udział w jakichś walkach, pojedynkach.
Jakie są widełki cenowe? Jaka jest ta najwyższa kwota, za którą można kupić miecz samurajski i ta najniższa?
Oj, to oczywiście trudne pytanie, ale miecz japoński jest tak jak każda dziedzina kolekcjonerska, czy zegarki, czy obrazy, jest niesamowicie zróżnicowane. Więc można, i paradoksalnie często o cenie miecza japońskiego nie świadczy jego wiek, ale zazwyczaj świadczy, kto go wykonał i przede wszystkim w jakim stanie został zachowany do naszych czasów. Czyli chodzi, żeby nie rozwijać, o zdrowie miecza. Jak miecz jest zdrowy, jak mocno był zużyty w czasie walki.
A tak się mówi, że miecz tak. jest zdrowy?
Dokładnie tak. Czyli ta krawędź tnąca jest na tyle mało zużyta, że jest wyjątkowo dobrze zachowany. Chodzi też, z jakiej szkoły pochodzi, z jakiej tradycji pochodzi, z wielu, wielu innych czynników. Więc jakiś miecz można sobie kupić za, powiedzmy, kilka tysięcy złotych, prawda? Mówimy o rzeczach oczywiście oryginalnych z XVI wieku na przykład, czyli z tego momentu, kiedy się dzieje znany nam wszystkim serial Shogun, czy to stary, czy nowy, to może kosztować 4-5 tysięcy, a limitu do góry praktycznie
nie ma.
Jak
nie
to
ma.
Zawsze bywa, nie ma. Najdroższe miecze, powiedzmy, to jest cena kilkunastu milionów.
Prawda? A jak to jest? Wchodzi się do sklepu i kupuje się miecz? Czy też trzeba znaleźć kogoś, kto może sprzedawać te miecze?
Przede wszystkim w Japonii, żeby sprzedawać miecze, trzeba mieć licencję dealera mieczy.
No właśnie.
Więc to jest regulowane przez rząd japoński. Oczywiście można iść do któregoś w Tokio, czy w Kyoto, czy w Ginzie, dealera mieczy, wchodzi się z ulicy i oczywiście można sobie usiąść przy eleganckim stole, jak w salonie dobrej firmy zegarkowej i przeglądać setki mieczy, prawda? Ale zazwyczaj, jeżeli nie ma się samemu w głowie dostatecznie dużo wiedzy, jest to droga donikąd, ponieważ nic nam nie mówią tradycje czy kowale pojedynczy. Więc jak we wszystkim trzeba się dobrze przygotować, ale tak, można wejść z ulicy jako turysta i do sklepu, do dealera i kupić sobie miecz.
Kupujecie te miecze, macie ich u siebie bardzo dużo, edukujecie na ten temat. Co to znaczy edukować na temat mieczy?
To znaczy, może zacznę od tego, że istotą tego, co robimy, jest miecz japoński oczywiście, ale tak naprawdę jesteśmy, że tak to powiem, propagatorami kultury japońskiej w ogóle. Kultura japońska obecnie w Polsce jest niezwykle popularna, ale ja bardzo często mam wrażenie, że jest postrzegana przez pryzmat bardziej popkultury i jest w ogromnym stopniu upraszczana. Więc staramy się tę wiedzę i tę fascynację pogłębiać i miecz japoński jest dla nas takim kluczem, jest punktem wyjścia, który pomaga nam tę kulturę zrozumieć i ją docenić. W takiej formie, w jakiej ona jest.
Czy wy musieliście mieć jakiś papier szczególny na to, żeby móc edukować się na temat mieczy japońskich?
Tak, może zaczniemy od tego, że udało nam się w zeszłym roku stworzyć w Polsce zamiejscowy polski oddział NBTHK. NBTHK, czyli z japońskiego Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai, czyli Towarzystwo Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. To jest organizacja, której korzenie sięgają II wojny światowej. Organizacja powstała w 1948 roku. W dość ciekawym historycznym kontekście, ponieważ
a
to
gdzie
był
powstała?
Czas, powstała w Japonii oczywiście. To był czas, kiedy po kapitulacji Japonii Amerykanie rozbrajali Japonię. I w wyniku tych wszystkich ustaleń konfiskowano broń, każdą broń, również miecze. Japończycy natomiast świadomi tego, że broń japońska, mówię o mieczach, że ich fenomen sięga daleko głębiej niż tylko do sfery militarnej, że jest po prostu dobrem kultury, uznali, że należy zrobić wszystko, żeby te miecze ocalić. W związku z tym na mocy porozumień z Amerykanami zdołali stworzyć organizację, która zajęła się właśnie ochroną mieczy japońskich jako pewnego fenomenu kulturowego. Organizacja więc ma już długoletnią tradycję, a my w zeszłym roku otworzyliśmy tutaj w Polsce nasz oficjalny oddział NBTHK.
I jesteście jedynym takim oddziałem w Polsce.
Tak, jesteśmy jedynym oddziałem w Polsce, który działa jakby z namaszczenia tej naszej macierzystej organizacji.
A czy w innych krajach europejskich też są takie oddziały?
Jest tak. W kilku. Włosi mają dynamicznie działający oddział. Niemcy, Anglicy, Holendrzy.
Poza Europą też w kilku miejscach. W Australii na przykład.
W Stanach Zjednoczonych. Tak. Tak. Ale czy Polska jest wbrew pozorom chyba najaktywniejszym.
Najaktywniejszym
tak, członkiem. Tak.
W Jeleniej Górze to miejsce jest najaktywniejsze, jeżeli chodzi o edukowanie na temat mieczy japońskich.
Ale akurat mamy członków w całej Polsce, we Wrocławiu kilku, w Warszawie, więc to jest, że tak powiem, ponadmiejskie.
To jest popularne?
Zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć, bo oczywiście Japonia jest ekscytująca dla wielu ludzi. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest
ale też
czymś w rodzaju mody pewnej
również. Więc właśnie, jest czymś w rodzaju mody, jest popularna. Pytanie, czy ten temat zyskuje na popularności?
Z naszej perspektywy chyba tak, chociaż czy to się jakoś zwiększa w perspektywie ostatnich lat?
To znaczy każdy polski mężczyzna jest samurajem, jak wiadomo, więc ilość mieczy japońskich takich, powiedzmy, replik w Polsce się sprzedaje pewnie najwięcej na świecie, więc oczywiście masa osób się interesuje tym tematem, prawda? Ale oczywiście mało osób się interesuje tym tematem głębiej poza taką popkulturą, ale powoli się to zmienia. Mieliśmy kilka dni temu spotkanie i mieliśmy sporo kandydatów do dołączenia do stowarzyszenia, więc jak najbardziej hobby to zyskuje na popularności.
Tak. Czy to częste, że mieczami japońskimi zajmują się kobiety?
Nie wiem, jak jest w Polsce, przyznam szczerze. Natomiast w Japonii zainteresowanie mieczami japońskimi jest może niepowszechne wśród młodych kobiet. Natomiast jeśli idzie o pasjonatów Nihonto, czyli z japońskiego mieczy japońskich, jeśli idzie o Nihonto, jest tam mnóstwo kobiet. Dość powiedzieć, że patronką stowarzyszenia, którego my tu jesteśmy w jakimś sensie emisariuszami, jest księżniczka Akiko, czyli stryjeczna siostra cesarza. Hobby jest bardzo demokratyczne, nie podlega żadnym kryteriom ani płci, ani wieku, ani zasobności portfela.
Co opowiada taki miecz?
No, taki miecz jest lustrem tego, tak naprawdę, kim sami jesteśmy, ponieważ mamy przedmiot na stole. Dla jednej osoby to będzie po prostu drogi gadżet, który powiesi w biurze, a druga osoba może spędzić z nim rok studiując, czyli studiując miejsce, w którym powstał, studiując szkołę, z której się wziął, studiując kowala, który go wykonał, latając do tych miejsc, gdzie został wykonany, czytając poezję związaną z regionem. Więc taki miecz jest, tak jak wspominałem, już przyczynkiem do podróży intelektualnej. Jak daleka ona będzie, to już od nas samych zależy. Są ludzie, którzy mają przez kilka lat jeden miecz. Ten miecz, studiowanie zjawisk na głowni, które zachodzą, również, tak jak wspomniałem, poezji związanym z regionem, sprawia, że jest to po prostu ogromna podróż intelektualna. I na tym polega studiowanie miecza, że człowiek z tego fragmentu stali, który dla jednych może być tylko artefaktem wojennym, a dla drugim może być tematem godnym napisania książki.
To ja taką podróż najbardziej odległą, intelektualną państwa chciałabym poznać. Który miecz był dla was takim, którym poświęciliście najwięcej swojej uwagi, czasu i emocji?
Oj, to jest trudne bardzo pytanie, ale może ostatnio jedna. Wakizashi, wykonane przez kowala, który nazywa się...
Co znaczy wakizashi?
Wakizashi to jest ten średni miecz, prawda? Czyli zazwyczaj samuraj miał dwa miecze, czyli długą katanę i krótsze wakizashi, ale to wakizashi było wykonane przez kowala, który był prywatnym kowalem Takedy Shingena. To jest wielki wódz japoński z XVI wieku. Tutaj nie ma co opowiadać życiorysu, ale tak czy inaczej jest to bardzo istotna postać dla japońskiej kultury i popkultury. I okazało się, że to jest miecz, który był związany z nim prywatnie i zaowocowało to do wyprawy do jego zamków, do jego szlakiem, jego armii, aż do momentu, kiedy upadł. Więc niech to będzie właśnie o tyle jeszcze fajna historia, że tam jest sygnatura samuraja, dla którego ten miecz był wykonany. Więc zaowocowało to praktycznie pół roku półroczną podróżą, która...
W głąb historii Japonii, w głąb tej kultury.
Jak to się odbywa? Bierzecie jeden z takich mieczy, przyglądacie mu się, siadacie przed komputerami, książkami dostępnymi u was w domu. Jak to robicie? Jaka jest kuchnia tego studiowania?
Trzeba mieć przede wszystkim, wydaje mi się, nauczyciela i my jesteśmy o tyle szczęśliwi, że mamy tego nauczyciela i biorąc pod uwagę, jak to jest rozległa dziedzina, miejmy świadomość, że w Japonii literatura związana z mieczem japońskim, jak liczyliśmy w bibliotece naszej instytucji, to jest około 50 tysięcy książek, gdzie są opisane setki tysięcy mieczy, narysowane, namalowane, ale zaczynamy od tego, żeby wziąć ten miecz do ręki, zobaczyć, jaki ma kształt. Ten kształt pozwoli nas nakierować na epokę, z której pochodzi. Później, odbijając promień światła od głowni, pojawiają się na mieczu różne zjawiska wizualne, na podstawie których można zinterpretować, zidentyfikować szkołę, w której został wykonany, a nawet pojedynczego kowala. Oczywiście kowali o danym imieniu może być kilkudziesięciu, więc chodzi o to, żeby dotrzeć do odpowiedniego i tak dalej, i tak dalej. Ale wiąże się to z mało efektowną czynnością, czyli wzięcia miecza do ręki, odbijanie od niego promieniu światła i tak patrzenie.
I tak państwo siedzą i w swoim domu patrzą na te miecze, patrzą i szukają.
No tak, tak naprawdę to jest punkt wyjścia, po prostu wziąć przedmiot do ręki i w odpowiednim świetle go sobie pooglądać.
Robicie notatki potem? Konsultujecie ze sobą?
Konsekwencją zazwyczaj tego jest napisanie jakiejś pracy po prostu na ten temat. Ona czasami idzie do Japonii, do oceny przez większych fachowców, czasami między sobą, fanami wymieniamy, że tak powiem, zjawiska, ale konsekwencją jest jakiś dokument pisany.
Porozmawiamy o kowalach. Kto może zostać kowalem takich mieczy japońskich? Czy na przykład Europejczycy mogą nimi zostać? Polacy mogą nimi zostać?
Mogą, ale jest to bardzo trudna droga. I to nie z tego względu, że Japończycy nie chcą akceptować nas, czy Europejczyków, czy Amerykanów jako uczniów, bo oni chcą akceptować, ale bardzo mało kto dociera do końca tej bardzo, bardzo ciężkiej drogi.
Dlaczego?
Jest to nauka, która trwa 5-6 lat mniej więcej i przede wszystkim typ nauki jest całkowicie inny od naszej mentalności, ponieważ w Japonii nauka polega na tym, żeby nauczyć ducha danego zawodu, a nie umiejętności z nim związanych. Sam miałem przyjemność wysłać kilku uczniów do Japonii i oni bardzo szybko rezygnowali, byli zniechęceni po 2-3 miesiącach, ponieważ na przykład przez 2-3 miesiące ani razu nie weszli do kuźni. Chodzili wokół kuźni, wozili swojemu mistrzowi zakupy, zamiatali liście, i nagle się dowiadywali, że do kuźni wejdą za 3 lata.
I to nie jest przejaw ignorancji tych uczniów?
Nie. Dlatego, że tam ignorancji jest to po prostu inne podejście do nauki. Japończycy są przekonani, że by zawód przetrwał, najważniejsze jest, żeby przetrwała jakaś etyka z nim związana. Bo jeżeli zagnieździ się głęboko do serca i do duszy etyka z zawodu, to umiejętności przyjdą.
Czyli najpierw duch, potem umiejętności. I w zasadzie ile taka nauka może trwać?
To ja może powiem. Ostatnio widzieliśmy się z naszym przyjacielem Hiroshim Kojimą, który jest kowalem Cesarstwa Japonii i w jednej z rozmów powiedział, że on ciągle się uczy. To znaczy, to nigdy nie jest tak, że jest się już na końcu drogi. Tak naprawdę ta formacja pierwsza, czyli to zdobycie tytułu mistrzowskiego i zdobycie certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu, trwa kilka lat. Natomiast tak jak w przypadku chyba każdego innego poważnego rzemiosła, to jest droga na całe życie.
Proszę.
Tylko to nie jest właśnie krygowanie się, bo tak. My często jakby, jak mówię coś takiego, to każdy kiwa głową, że duch jest pierwszy, później umiejętność, a tam niestety jest to prawda i dam przykład bardzo bolesny. Nasz przyjaciel miał ucznia z jednego europejskiego kraju, który przesiedział te 6 lat i po 6 lat nie dopuścił go do egzaminu, pomimo tego, że droga się zakończyła, ponieważ jeszcze trzeba dodać, że trzeba zdać egzamin państwowy, tak. Ponieważ nie nauczył się tego ducha i to sprawa. Japonia pod tym względem jest bardzo prosta, że albo umiesz, albo nie umiesz, albo zrozumiałeś, albo nie zrozumiałeś i nie ma. I dlatego bardzo trudno jest nie Japończykom zostać kowalem. Wystarczy powiedzieć, że było 2 nie Japończyków w historii, którzy zostali kowalami.
Tak. A czy Japończycy w związku z tym nie obawiają się, że skoro zawód kowala jest zawodem wymierającym, zdobyć ten zawód jest tak niezwykle trudno, to że ta tradycja może zanikać?
Japończycy do tego mają bardzo szczególny stosunek. To znaczy wychodzą z założenia, że jeżeli ten zawód zniknie, to po prostu zniknie. Być może odrodzi się za jakiś czas. My, wydaje mi się, że to jest też różnica naszej europejskiej mentalności i japońskiej, a może w ogóle azjatyckiej w ogóle. Że my z jednej strony mówimy o rzemiośle w takim bardzo pragmatycznym sensie, a z drugiej strony bardzo lubimy romantyzować pewne zjawiska i nazywać je jakąś metafizyką. W Japonii to jest właściwie chyba trochę na odwrót, ponieważ to, co my nazywamy ścisłym rzemiosłem, jest u nich czymś absolutnie naturalnym, czymś, o czym się nawet nie mówi. Czyli nawet tym, czego się nie uczy podczas tej nauki. A to, co my nazywamy jakimś takim romantycznym duchem, jest właśnie istotą nauki jako takiej. Czymś, co trzeba zdobyć na starcie, żeby w ogóle móc wejść do tego świata.
Innymi słowy, oni wychodzą z założenia, że jeżeli zniknie, to zniknie. To widocznie nadszedł czas na zakończenie, widocznie Japonia jest niegodna, widocznie nie ma już to sensu, więc oni nie mają takiego historycznego trochę podejścia jak my. Tak, to jest bardzo ważna część ich dziedzictwa, ale lepiej, żeby było to prawdziwe, takie jakie być powinno, niż żeby było jakimś erzacem z jakichś kursów wieczorów.
W tym sensie Japończycy są niezwykle niekonserwatywni, ale bardzo...
Zasadniczy
w postrzeganiu rzemiosła.
A jak wasze spotkania się odbywają? Zapraszacie na swoje spotkanie Japończyków, którzy również edukują na temat mieczy, czy raczej wy tylko się tym zajmujecie?
Nie, oczywiście mamy znajomych, przyjaciół w Japonii i z Japonii, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski i na naszych spotkaniach są prelegentami i niosą tę wiedzę wśród...
Ale też współpracujemy z placówkami kultury tutaj różnego typu w Polsce, z domami kultury, z bibliotekami i tak dalej, i tak dalej. Więc wbrew pozorom dużo się dzieje w tym zakresie. Niedługo powinna być wystawa jedna na...
No właśnie miałam zapytać o najbliższe wydarzenie, bo jeżeli ktoś nas teraz słucha i został zarażony przez wasze opowieści, to chciałabym dopytać o to, gdzie będzie można na przykład was spotkać i poznać jakąś historię miecza japońskiego.
Najbliższe wydarzenie, jakie będzie nam towarzyszyć, to jest wystawa na Zamku Książ. Ona będzie organizowana, zdaje się, z okazji Nocy Muzeów. Wtedy będzie otwarcie. Natomiast wystawa ta będzie trwała chyba około miesiąca.
Kiedy?
I zapraszamy, w połowie maja będzie uroczyste otwarcie. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie to będzie chyba 15 maja.
Czyli mniej więcej
czekamy jeszcze
na Zamku
Czekamy
Książ.
Jeszcze na oficjalne potwierdzenie takiego symbolicznego otwarcia tej małej wystawy.
A pod koniec roku w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, będzie tam wystawa.
Paweł Nowaczek, Marta Kędziora-Nowaczek byli dziś gośćmi programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję za opowieści.
Dziękujemy.
Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław.